Dzień dobry Państwu, Joanna Małecka. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, czyli podcastu o Poznaniu. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat. Za oknami się nam pięknie zazieleniło. Mam trochę wrażenie, że ta wiosna przyszła wcześniej niż wszyscy się spodziewaliśmy. Mi na przykład zakwitła katalpa, która powinna kwitnąć w lipcu, co już jest jakąś anomalią, prawda? I o tym wszystkim, ale też o tym, dlaczego ta zieleń jest dla nas tak ważna i dlaczego tak o nią walczymy przy każdym remoncie w Poznaniu, których ostatnio nie brakuje, porozmawiam dzisiaj z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ornitologiem, wielkim miłośnikiem przyrody, zoologiem i tych tytułów jest tak dużo, że mogłabym wymieniać dwa dni. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Cieszę się, że pan
przyjął
zaproszenie.
Już się uśmiecham, jak pani redaktor powiedział o tych dwóch dniach, to sobie powiedziałem, ale bezsensowne dni.
Trochę tego jest, jednak nie oszukujmy się. Panie profesorze, pan tak pięknie mówi o przyrodzie, o tym, jak ona dobrze nam robi na głowę, ale też dobrze robi na co dzień. W Poznaniu z roku na rok no jednak mierzymy się z tymi remontami. Tego jest dość sporo. Poznaniacy bardzo długo narzekali na tak zwany zabetonowany Święty Marcin. Chociaż on nie jest taki zły, bo tam faktycznie tych drzew się trochę pojawiło.
Mógłby być lepszy.
Tak, mógłby być lepszy. Zawsze wszystko mogłoby być lepsze.
To
jeszcze
prawda.
Pamiętam ten poprzedni Święty Marcin, jak się jechało tramwajem wśród drzew i pięknie kwitnących tulipanów na wiosnę. Ale nie o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ta zieleń jest dla nas taka ważna i dlaczego my jej tak bardzo potrzebujemy. I tak o nią walczymy w tym mieście.
Znaczy, to w każdym mieście myślę, że teraz ludzie walczą, bo to jest tak, że chyba zaczynamy doceniać rzeczy, które raz są modne, ale modne są dlatego, że z jakichś powodów są one nam bardziej potrzebne. Wystartowała pani redaktor z tym, że wiosna nas zaskoczyła, że była wcześniejsza. Myślę, że tych zaskoczeń będzie coraz więcej i co roku większe. Jak zima wciąż zaskakuje drogowców, tak my będziemy chyba zaskakiwani coraz wcześniejszą wiosną. I to wynika z różnych przyczyn. Przede wszystkim ze zmian klimatycznych, z tego, że jest po prostu cieplej i że zimy są coraz delikatniejsze, więc wtedy wiosna przychodzi troszeczkę wcześniej. A to rodzi z sobą i szanse, i zagrożenia. Jednym z zagrożeń jest to, że potrzebujemy cienia wcześniej. No i skąd go brać? No, nie ma tradycji chodzenia z parasolami jak w Japonii. I lepiej, żeby nie było.
Chociaż kto wie, czy ta tradycja kiedyś do nas nie dotrze?
Czy już widziałem, że ludzie latem chodzą z parasolkami, jak nie pada, właśnie dlatego, żeby robić sobie cień, albo z wachlarzami. Ale naprawdę znacznie lepiej zainwestować w zieleń, bo to jest i takie schronienie krótkoterminowe, ale to jest przede wszystkim schronienie długoterminowe. No, każde drzewo w mieście to jest też pewna regulacja temperatury. My zapominamy też o tym, że miasta to są takie wyspy ciepła, absolutne wyspy ciepła. To znaczy w mieście jest około 2 stopni permanentnie cieplej niż poza miastem. To znaczy to temperatura, to nagrzane powietrze nie ma się skąd, nie ma być przez co wchłaniane, nie jest dobrze odbijane. Po prostu te mury to bardzo dobrze przetrzymują i jesteśmy tego poniekąd ofiarami. Ja osobiście lubię ciepełko dość, ale wszystko ma gdzieś tam swoje granice i jest mnóstwo prac pokazujących, że naprawdę nie ma lepszej metody wypoczynku. I to zarówno fizycznego, jak i właśnie dla zdrowia psychicznego, to co też już pani zauważyła, niż właśnie chwilka odpoczynku wśród zieleni. I to ja zawsze, mnie to interesuje z perspektywy biologicznej, ale z perspektywy medycznej jest mnóstwo badań, które podkreślają te walory zieleni, bo tutaj to jest tak, że z jednej strony mamy samą zieleń, kolor zielony, sam z siebie jest uspokajający.
Prawda?
O właśnie, to takie kaki, właśnie te wszystkie
prawda?
Kolory ziemi, ale sama zieleń jest idealnie, to ja już nie chcę dawać przykładu nie z taką sukienką, tylko ze ścianami szpitali.
Tak.
Proszę pamiętać, że kiedyś jeszcze wszystkie szpitale miały, dopóki nie było przetargów publicznych, my się czasem śmiejemy, bo biała farba jest tańsza, ale ten zielony kolor naprawdę ma funkcje uspokajające. Z drugiej strony same liście. Ten układ liści to jest taka natura fraktalna, jak to nazywają matematycy. I to też rzeczywiście świetnie wpływa na nasz mózg. Nawet poszukujemy gdzieś tam sobie symetrii. W tym wszystkim mamy jeszcze zapachy. W mieście to może niekoniecznie w tych parkach, ale jak już wyjdziemy, nie wiem, w pobliskie lasy na Golęcin albo w inne kliny zieleni, no to już mamy sosnowe lasy, gdzie jest ten wspaniały zapach. No i to naukowcy to nazywają multisensorycznością, że zieleń daje nam doznania na absolutnie różnym poziomie. Aha, bo zapomniałem jeszcze o najważniejszym, szewc bez butów chodzi, że tam jest jeszcze dźwięk, że w tej zieleni są jeszcze ptaki, prawda? Przede wszystkim ptaki. No i to wszystko razem rzeczywiście doskonale na nas wpływa. No jak coś wpływa pozytywnie, to nie chcemy tego tracić. I tutaj już odpowiem na pytanie to końcowe, pani redaktor, że dlaczego o nią walczymy? No bo jest nam potrzebna.
Tak. Co czujemy wychodząc z takiego klinu zieleni? No bo tych parków trochę jest w Poznaniu jednak, trzeba to powiedzieć.
Tak, to
nie
to...
jest taki zabetonowany całkiem, jakby nam się wydawało.
To zawsze się... Oczywiście chcielibyśmy więcej, to już też ustaliliśmy, ale zawsze zależy, z kim się porównujemy. No, Poznań ma no, fantastyczną lokalizację, jeśli chodzi o miasto, bo leży nad rzeką. Czyli tak. Jest Warta, jest Cybina, są tam jakieś inne mniejsze cieki typu Bogdanka. Ale przede wszystkim Warta, no to już jest... rzeka w mieście to jest fenomen. Oczywiście dobrze, ci, którzy się interesują komunikacją, to mówią, że mosty to jest największa zaraza miasta, prawda? Ale jak popatrzymy na miasto z perspektywy przyrodniczej, to z jednej strony rzeka, z drugiej strony Poznań ma naprawdę jedną z fenomenalnych rzeczy. Nie nasza w tym zasługa specjalnie, to znaczy nie naszych pokoleń, nie naszych włodarzy miast, albo nie tych bezpośrednich, tylko tych nawet, którzy kiedyś tam przyszli i założyli tą strukturę, czyli była cytadela w środku miasta i te cztery kliny zieleni dostarczające świeże powietrze do miasta. I to jest założenie naprawdę unikalne. Do tego stopnia, że jak prowadziliśmy taki projekt Niebieska i Zielona Infrastruktura w Mieście, Poznań porównywaliśmy z 8 innymi miastami w Europie, w zasadzie w całej Europie, od Lizbony aż do Helsinek i od Paryża na zachodzie aż do Tartu na wschodzie w Estonii, no to w wielu parametrach tych takich przyrodniczych Poznań był bardzo wysoko, jeśli nie najwyżej, w moim ulubionym, czyli w liczbie śpiewających ptaków i w ogóle w liczbie gatunków Poznań jest... Ja w ogóle się dziwię, dlaczego się tym nie chwalimy. Ma największą liczbę gatunków, które zamieszkują miasta w Europie, tak jest.
Faktycznie się nie chwalimy.
No, faktycznie się nie chwalimy, to właśnie cudze chwalicie, swego nie znacie.
Tak jest.
Ale mamy mankamenty w tej zieleni, nawet w tej dużej. Na przykład jeśli chodzi o liczbę bakterii na liściach, takich niespecjalnie dobrych dla nas, to też ją Poznań ma największą. Zanieczyszczenie hałasem też mamy całkiem spore. Więc być może się nie chwalimy, bo trzeba było pokazać obie strony tej samej monety, nie? Ale naprawdę nie jest źle i mamy na czym budować i mamy co polepszać, bo jednak to cały czas mówię, no, takie fenomeny, które są w Poznaniu, wspomniana cytadela i te kliny zieleni, zakładane tam ponad 100 lat temu, no one się starzeją, znaczy pani rektor się nie starzeje, ja trochę szybciej, ale w przypadku zieleni proces starzenia jest doskonały. To nazywamy taką albo naturalną sukcesją, albo to naturalne starzenie jest naprawdę doskonałe. To wiemy, że te najstarsze drzewa to są te, które są najbardziej wartościowe, no bo z jednej strony produkują najwięcej tego tlenu, to one dają najwięcej tego cienia, a z drugiej strony to one dają możliwość, nie wiem, gniazdowania największej liczby ptaków, są atrakcyjne dla wiewiórek, dla różnych owadów, no bo ta wielkość to jest coś, czego chyba nawet twórcy tych klinów zieleni, czy w ogóle twórcy zieleni w mieście nie brali pod uwagę w najlepszych snach, no bo generalnie to każdy z nas, kto się wyprowadził za miasto z Poznania, doświadcza. O, wyprowadziłem się 15 lat temu, jakie te drzewka były małe, a teraz mi już strop tam próbują niszczyć. Ale z biologicznego punktu widzenia to jest naprawdę coś niesamowitego i to jest... też no, bardzo ciekawe, że tego nie zniszczono i gdzieś tam w próbie zagospodarowywania Poznań się jakoś uchronił. Bo niestety w Polsce to jest taki mankament, powiedzmy, ostatnich 20 lat wraz ze środkami, które dostaliśmy. No, niektórzy postanowili je zagospodarować i były takie projekty, przepraszam, muszę sobie tą nazwę, bo ona jest po prostu absurdalna. A rewitalizacji zieleni miejskiej. No, tak. W ramach tej rewitalizacji zniszczono życie. Nie? Mhm. To jest po prostu... No, ale myślę, że ostatnie kilka lat to jest naprawdę powrót do tego, jak to powinno wyglądać, raczej odbetonowanie tego wszystkiego i skierowanie się ku przyrodzie.
Czyli to znaczy, że my ludzie coraz bardziej jednak doceniamy tę zieleń i chcemy ją przywracać?
Rzymianie mówili...
Łąki kwietne w ogóle były modne w zeszłym roku,
tak,
prawda? Dużo się mówiło o łąkach
też.
Kwietnych. Też są
nawet
modne.
Jak tutaj dobrze. Do państwa szedłem, to wzdłuż Zwierzynieckiej, wzdłuż tej starej zajezdni, mówię, babcia to by się denerwowała, co za nieporządek, że trawa nieprzykoszona, to naprawdę tak. I super wygląda i bardzo ładnie, ma bardzo ładny zapach i naprawdę, no, gdyby tam jeszcze psy tam nie zostawiały śladów zapachowych, to można by było to pokazać jako takie miejsce, jak to powinno wyglądać. Jesteśmy też w Poznaniu, więc powinniśmy podkreślić, a jakie to ekonomiczne.
No.
Tak.
Ja cieszę się też, że narzekamy też na Wartę i na to, co jest w okolicy Warty, że ta Warta jednak dla wielu osób nie jest uporządkowana. To znaczy, nikt nie wybudował coś w stylu bulwarów warszawskich.
Lepiej nie.
I tak dalej. A ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja się trochę cieszę, że ta Warta jest taka dzika i taka zielona i że tam po prostu nadal ta dzikość jest i nikt jej nie zawłaszczył. No mamy te kontenery, mamy tam jakieś parę innych, powiedzmy, miejsc, gdzie można sobie przysiąść, ale jednak wciąż jest tam trochę dzicz w środku miasta.
Absolutnie i to jest naprawdę godne podkreślenia. Tak, wycieczki takie przyrodnicze przyjeżdżają z zagranicy, to są zachwycone tym, że z jednej strony mamy taki kontrast strego zagospodarowania, czyli Ostrowa Tumskiego, z drugiej strony gdzieś tam zagospodarowane nadbrzeże, tam powiedzmy przy Urzędzie Wojewódzkim albo Marszałkowskim, ja je wciąż mylę, albo gdzieś tam te kawałki Warty przy Ratajach, a też już po drugiej stronie rzeki, przy tych ogródkach działkowych mamy świetne, dzikie fragmenty. No dla przyrody miasta to jest coś doskonałego. Dla wpadania, dla odświeżania powietrza to jest po prostu też niesamowity taki dostarczyciel tych zdrowych, powiedzmy to, substancji, bo bez wody nie ma życia. My cały czas się skupiamy na tym, co pijemy, w czym się będziemy kąpać, ale woda w powietrzu jest zawsze i ona też po prostu nam ułatwia życie i roślinom ułatwia przede wszystkim życie, zwłaszcza jak nie pada tak, jak powinno. Ale co jeszcze w Warcie jest też takiego, co mi się wydaje, że jest za bardzo, strasznie słabo podkreślane, że ludzie lubią uporządkowanie, że najlepiej, gdyby tam były te domy wciśnięte, no ale nie zapominajmy tego, że rzeki mają to do siebie, że potrafią raz po raz wylać.
Jak ostatnio na przykład,
tak,
prawda?
No i nie ma naprawdę, wbrew tym różnym historiom, że budujemy wysokie wały. Nie ma jeszcze takiego wielkiego wału, przez który by woda nie przeleciała, co teraz widzimy w zachodniej Europie. No Ren jest doskonale obwałowany i co z tego? Dla wody nie ma miejsc, których nie da się pokonać. I okazuje się, że te rozlewiska to jest najprawdopodobniej w ogóle też najlepszy sposób ochrony przeciwpowodziowej, co zresztą widzimy w różnych miastach Europy Zachodniej. W tej chwili prawie, że bombardowanie wałów, żeby zrobić właśnie takie dzikie fragmenty.
Tak.
I jasne, wszystko ma swoje koszty. Niektórzy powiedzą, wylęgarnia komarów, nie wiem, co tam jeszcze.
Bo jak bagno.
Bagno wciąga. Ale jeśli próbujemy bilansować to wszystko, to naprawdę okazuje się, że te rozwiązania, które oferuje nam przyroda, są całkiem dobre. I powiem więcej, ludzie je tak w tej chwili podpatrują, ja już raz użyłem tej nazwy, że nawet jeśli mówimy o infrastrukturze w mieście, to wszystko, co nam przychodzi do głowy, to najczęściej to jest komunikacja, ewentualnie miasto 15-minutowe, dojście do urzędu, szkoły albo do czegoś, ale w tej chwili naprawdę z przytupem wjeżdża zielona, czy rozważania o zielonej i niebieskiej infrastrukturze, że jeśli chcemy spróbować poprawić komfort życia w mieście, to nie powinniśmy się ograniczać tylko do tego, jak mamy daleko do szkoły i do urzędu i jak tam szybko możemy dojechać i czy będziemy stali w korkach, czy nie, tylko w jakich warunkach będziemy mogli wyjść sobie na spacer z psem, z dziećmi, nie wiem, kto tam z kim chodzi. I to też ma znaczenie. W ogóle to jeszcze troszeczkę jakbyśmy do początku wrócili, czy w ogóle do samej idei tej zieleni w mieście, bo dlaczego to też się stało ważne. My też zapominamy o tym, że w tej chwili Homo sapiens, nasz gatunek, stał się takim urbanikus, takim gatunkiem zurbanizowanym. Więcej niż połowa populacji, w tej chwili około 60% ludności świata żyje w mieście. To jest w ogóle pierwszy raz w historii ewolucyjnej gatunku, więc gdzieś tam z tymi głowami nam się coś zrobiło. I musimy szukać wyjścia. Pani rektor się śmieje, ale proszę zobaczyć na kryzys zdrowia publicznego kryzys zdrowia psychicznego.
Tak.
To jest po prostu dramat i on dotyka znacznie większej części mieszkańców miasta. Ale
tak.
Dlaczego tak się dzieje i dlaczego ta zieleń może być jakimś pewnym lekarstwem na to wszystko? No dzieje się dlatego, że z jednej strony jesteśmy nastawieni na sztuczne światło. W mieście ono jest znacznie większe niż w mieście. No, sztuczne światło to oczywiście wpływ na dyskomfort snu. Większość problemów zdrowia psychicznego bierze się z dyskomfortu snu. Jak słabo śpisz, słabo żyjesz, to po prostu nie ma zmiłuj. Druga rzecz to jest hałas. I to nie musi być jakiś permanentny, silny hałas, taki, że mamy przekraczane normy, tylko że nawet jak jeździ ten tramwaj, że jest szum ulicy, to jest druga rzecz, która degeneracyjnie, powiedzmy, wpływa na nasz układ nerwowy, ale jest jeszcze trzecia rzecz, o której zupełnie zapominamy. Tak jak tutaj siedzimy nawet w tym pomieszczeniu, dzisiaj od rana każdy z nas spotkał więcej osób, czy widział więcej osób, niż nasi pradziadkowie w ciągu całego życia.
No tak.
To pokazuje po prostu, że nasz mózg jest permanentnie czymś bombardowany. I ktoś powie, no i co z tego, że widziałam tam ileś tam osób? No to jest, czy to angażuje mój mózg? No do końca nie, ale to jest taki standby, że on jest cały czas przygotowany. Wsiada pani do tramwaju, niby nic tam, ale jak się rozpozna znajomą twarz, no to cześć, hello, cokolwiek, to znaczy, że ten mózg tą twarz tą rozpoznał. Czyli cały czas jest w robocie, nie? To kiedy on ma odpocząć?
No, tak.
No jak nie odpocznie, no to musimy mu pomóc, bo jak nie, to nam pomogą przy pomocy pastylek. Albo i nie, bo to...
Albo i nie.
Albo i nie, bo to już byśmy musieli poprosić kolegów, z którymi współpracuję, od zdrowia psychicznego. Więc ta zieleń okazuje się, że jest taką najlepszą odskocznią. Z jednej strony jest to lekarstwo i w tej chwili cała wielka szkoła jest ekopsychiatrii, która wręcz kieruje ludzi do lasu i do zieleni.
Terapia lasem.
Terapia lasem, tak. Pani doktor Katarzyna Simonienko. Właśnie teraz nasza, to chyba nie ma miejsca na reklamę, ale nasza książka Ekopsychiatria się teraz ukaże w sierpniu w tym roku. Bardzo duża i taka...
Ja poproszę z autografem.
Dobrze.
Możemy się tak umówić?
Możemy, no
świetnie,
dobra.
Załatwiam się.
Właśnie o tym leczeniu przy pomocy kontaktu z zielenią. A z drugiej strony jest też rzecz, o której zupełnie zapomnieliśmy. Ja myślę, że w tym całym pędzie, ale to nie tylko w mieście, tylko w ogóle w takim stylu życia, my lubimy reakcję. To znaczy nikt nie myśli o prewencji, czyli jak zrobić coś, żeby coś złego się nie wydarzyło. No bo to nigdy nie będzie nagrodzone. Jak majster ułoży podłogę tak, żeby tam się nic nigdy nie zepsuło, no to super położył podłogę, ale jakby się coś rozwaliło i drugi przyjdzie, to jeszcze PKB wyrobi, bo będzie więcej roboty. Nie? I ze zdrowiem jest naprawdę tak samo. A lekarze ratują to, co jest zepsute, natomiast bardzo mało mówi się o prewencji i o tym, co robić, żebyśmy nie chorowali. Nie? No i ja myślę, że akurat zieleń, no, jest mnóstwo badań to pokazujących. Zresztą to od razu powiem, to się przebija w tej chwili do tego głównego mainstreamu naukowego, że już nie da się, no, tak łatwo się działać przy pomocy farmakoterapii. Z różnych przyczyn, to pewnie by trzeba było zaprosić fachowców od tego, ale tych przyczyn jest całkiem sporo i poszukujemy takich rozwiązań naturalnych. I to nie są żadne czary, mary, tam wróżki, coś tam, tylko to naprawdę ma takie działanie, że tu przy pomocy, nie wiem, metod fizycznych, medycznych jesteśmy w stanie pokazać. Nie? I chyba stąd to jest drugi jakby taki aspekt tej kariery zielonego czegoś w mieście.
Wie pan, ja wiem po sobie, ale też po moich bliskich, że jak przychodzi weekend, to człowiek aż chce do tej przyrody wyjść i się ucieka gdzieś tam na jakieś szlaki, czy piesze, czy rowerowe. Człowiek jakby czyści głowę. To jest w ogóle niesamowite, że na przykład idzie się szlakiem górskim. My akurat wybieramy takie mniej uczęszczane, no bo tych ludzi na co dzień mamy, tak jak pan powiedział, mnóstwo, więc gdzieś tam się chce odpocząć. Ale w takich miejscach i w takich sytuacjach jeszcze chce, ptaki śpiewają, bo gdzieś tam szumią drzewa.
To o tym mogę zaraz się nakręcić.
Chciałam nawiązać właśnie tak dosyć sprytnie, mam nadzieję, że mi się to uda, no to faktycznie człowiek przestaje myśleć o tej codzienności. Jest tu i teraz, w tym śpiewie ptaków, w tym szumie drzew i tak dalej. To jest też niesamowite. Myślę, że tego też nie doceniamy jeszcze.
Zdecydowanie. Nawet są świetne badania ze Szwecji i z Niemiec, że jak są ptaki, to jesteśmy zamożniejsi. Tylko moim zdaniem te badania są troszeczkę źle zrobione, ponieważ... okazało się, że ludzie z dzielnic, gdzie więcej ptaków śpiewa, są zamożniejsi. No tak, tylko to może być w drugą stronę, że bardziej zielone dzielnice są wybierane przez bardziej zamożnych mieszkańców, więc to nigdy nie wiemy, co jest skutkiem, co jest przyczyną. Ale są dość dobre dowody ze szpitali psychiatrycznych, przepraszam, że jednak jak się puszcza muzykę ptasią, to szybciej postępują terapie. Właśnie nawet z kolegą, z doktorem Sławomirem Murawcem, który jest lekarzem psychiatrą, też napisaliśmy książkę Ornitologia terapeutyczna. Jak to działa w ogóle na mózg? Bo zieleń jest zielenią, ale dlaczego te ptaki są takie spektakularne?
No
są dlatego takie wyjątkowe, bo przypominają nas. Ja wiem, że my jesteśmy ssakami.
Ale przepraszam, nie gołębie chyba.
Nie, gołębie troszeczkę. To ja o gołębiach to za chwilkę.
Dobrze.
One zieleni potrzebują. Dobrze, to, ale o gołębiach też. wszystko ma swoje wady i zalety. Wszystko nawet
jest po coś, oczywiście.
Wszystko jest po coś, ale z tymi ptakami to jest tak, że oprócz tego tu i teraz, jak się nauczymy tych głosów, to proszę zobaczyć, ile wielkich kompozytorów muzycznych, nie wiem, z Beethovenem na czele i z szóstą symfonią tą pastoralną, wykorzystywano te ptaki, albo Olivier Messiaen, który kompozytor francuski, który był w obozie jenieckim, i żeby w ogóle przetrwać do następnego dnia, to sam był zapalonym ornitologiem, amatorem, gdzieś sobie te ptaki do głowy wkładał i mówił, że to jest właśnie, jak pani redaktor powiedziała, gdzieś tam takie wyczyszczenie głowy, ale to jest też nadzieja na lepsze jutro, nie? Bo jak popatrzymy, nie wiem, na, przepraszam, przykład, gołąbka pokoju, tak. Picasso, to jednak gdzieś tam w tym wszystkim była jakaś nadzieja, że będzie kiedyś lepiej. Ale te ptaki, zwłaszcza jak się nauczymy ich troszeczkę więcej, tak już je rozpoznamy, że to nie jest tylko tam sikorka, wróbel, tylko coś jeszcze, no to po pierwsze tak, jest taki efekt zaskoczenia. I nasz mózg też tak pracuje. I to być może z drzewami, z kwiatami koleżanki i koledzy botanicy by mnie poprawili, ale ja tam wolę, jak coś lata. Ale to jest coś takiego, że jeśli potrafimy coś nazwać, to układ nagrody w mózgu lepiej działa, czyli jak wiemy, że to jest wróbel domowy, a to jest wróbel mazurek, to już po prostu aha, takie... Dobra. To nawet są takie badania na dzieciach w przedszkolach, że jak się bawią samochodzikami i powiedzą, że to nie jest tam tylko mały czerwony, a to jest tam żółty, duży, tylko potrafią rozpoznać te marki, tutaj nie będziemy reklamować, bo to obojętnie, jakie to są marki, to ten układ nagrody jest większy, oni się bardziej cieszą. I z tymi ptakami też tak jest. I na dodatek... No tutaj nie jest tak prosto. Jak weźmiemy roślinkę, to weźmiemy kawałek listka, dokładnie sprawdzimy, będziemy wiedzieć. A tutaj jest jeszcze tak, to się rusza, to ucieknie, to coś tam się zdarzy. Musimy się na tym skupić, musimy o innych rzeczach zapomnieć. Powiedzieć tam, pani z boku, nie przeszkadzaj mi tutaj, bo kurde, obserwuję ptaka, zajmuję się poważnymi rzeczami. Nie? I to w ten sposób działa. A czy to działa z gołębiami? To ja już wrócę.
Właśnie, no.
Kiedyś bym powiedział, że nie. Ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że jest mnóstwo ludzi. Jak trudno było na przykład zakazać dokarmienia gołębi na skwerze Świętego Marka w Wenecji, prawda? Nadal się to tam do końca nie udało. Albo gdzie. Bo w jakiś sposób dla części ludzi to jest, no nie chcę mówić, że sens życia, ale jakiś tam sos poprawiający jakość ogólnej potrawy zwanej życiem. I to jest chyba tak, że no jest to jakiś taki trening empatii, trening tego, że komuś mogę coś pomóc. Proszę spojrzeć na te starsze panie, starszych panów, którzy kroją ten chleb. Być może oni nie mają w ogóle żadnej innej radości. Dlatego ja tak wiem, co te gołębie mają, że to latające szczury i tak dalej, i tak dalej. Ale na obronę, co powiem, jeszcze gołębi. Bo to teraz tylko broniłem ludzi, którzy są z nimi. Gołębie wcale nie są takie głupie, na jakie wyglądają.
To na pewno.
I są badania, że na przykład elektrokardiogramy, zapis EKG rozpoznają lepiej niż lekarze. Przynajmniej zapamiętują.
Naprawdę?
Naprawdę. Jest kilka takich badań. Okazuje się, że mają doskonałą pamięć i rozpoznają ludzkie twarze. Także rozpoznają drogę do domu, no ale to tam prosty kompas magnetyczny.
No ale także... chyba nie możemy się zaprzyjaźnić z gołębiem jak z kotem.
Ja nawet myślę, że,
to lepszy przykład.
Tak, znaczy przyjaźń...
Chociaż bywają takie przypadki w sumie.
Przyjaźń też, to jest chyba duże słowo, ale papuga no, to jest rzeczywiście jakaś tam no, inteligencja już wśród, wśród ptaków. Są dwie tylko takie grupy, papugi i krukowate, które no, mają takie zdolności kognitywne, to zdolności poznawcze świata, że nie wiem, małe dzieci się przy tym chowają. Nie? Ale jednak gdzieś tam się kończy ten rozwój. Myślę, że mają większe zdolności niż koty, przepraszam.
Psy. No dobrze, dobrze.
I psy, także akurat pod tym względem niektóre grupy ptaków są no, niesamowite. Jak już jesteśmy przy inteligencji, u nas są ptaki krukowate, których ludzie często nie lubią. Na dodatek, ja to zawsze mówię, że chyba no, widać, jak się wiele zmienia. Pewnie państwo gdzieś tam słyszeli, mnie to interesuje zawodowo. W czasie wyborów samorządowych jeden z burmistrzów jednego z miasta na zachodzie Polski przegrał wybory, dlatego że chciał zniszczyć kolonię gawronów. Tak? A gawrony to jest no, ptaki krukowate. Do tej grupy należą też kruki oczywiście, kawki, sroki. Mhm. I wszyscy je lubią, jeszcze czarne i tak dalej. Nawet się mówi, żeby w badaniach nad depresją nie wykorzystywać tych przykładów. Gołębie można o krukowatych zapomnieć. Ale dlaczego ja o nich wspominam? Bo one są naprawdę szalenie inteligentne i taka jakby kuzynka tych naszych krukowatych, wrona kaledońska. potrafi rozwiązywać takie zagadki, z którymi dzieci mają problemy. Na przykład, nie wiem, ułożyć foremki od najmniejszej do największej, albo wrzucać kamyki do wody, żeby się napić. Żeby się napić tego, to nawrzuca trochę, żeby z tej wody, skorzystać. Były też takie badania z cukierkami, że wrony nagradzano za to, że jak nie zjedzą cukierka, tylko tak je sprytnie wytrenowano, tylko zostawią go dwa dni, to dostaną dwa cukierki. Jak następne przechowają, i to jest taki efekt nagrody odroczonej w czasie. Wrony wygrały z nastolatkami. Ja wiem, że to ustawiany mecz. Ustawiany mecz, bo no, takim, no, nastolatek nie jest najczęściej osobą, która już potrafi zaplanować przyszłość, ale wygrały to. Także ptaki są niesamowicie bystre.
Czy są na przykład ptaki w miejskich parkach, tutaj blisko nas jest Park Wilsona, tu jest stary zoo, w którym też jakby dużo tych ptaków jest. Są jakieś ptaki, które specjalnie na nas działają, czy po prostu ogólnie śpiew ptaków jest kojący?
Ogólnie śpiew ptaków jest kojący, bo nie wszystkie gatunki śpiewają, tylko ptaki śpiewające, czyli taka grupa Ostinus, która ma specjalnie zbudowaną krtań, więc kaczka nie zaśpiewa, flaming też nie, ale wydrą się.
Ale łabędź mnie kiedyś gonił.
A tak.
Wie pan, co ja przeżyłam?
Ale on się nazywa łabędziem Niemem.
Ale dlaczego mnie gonił? Wyszedł z tej wody, za mną biegł i na mnie się darł. Ja uciekałam. Ja nic mu nie zrobiłam. No.
Ale właśnie, ale to nie był śpiew, prawda? I to
nie, nie był, on nie był.
Nie był przyjaźnie
nastawiony. Od tego czasu boję się łabędzi. Czy idzie z tym walczyć?
Wewnętrznie, tak, tak. Są takie terapie nawet na...
Nie, chyba tak źle zrozumieć, tak, ale generalnie no, mam dystans do tych ptaków.
Ale to dobrze. Respekt bywa... potrzebny w życiu, ale wracając do tego pytania, są takie głosy, które na pewno nam się podobają bardziej. To tak jak akustycy, którzy tutaj panowie tam wygładzają te dźwięki, poprawiają. No jest taka muzyka, która jedna podoba się temu, druga temu i z ptakami jest troszkę podobnie, ale jest pewna grupa dźwięków. Nawet robimy zawsze takie badania. Ja co roku pytam studentów chyba od 10 lat. Daję im 50 gatunków ptaków do odsłuchania losowo. Ale nie, żeby ich się nauczyli, bo bez szans.
No właśnie.
Teraz poza tym są aplikacje, ale pytam ich, który głos jest romantyczny i przyjemny, który nie jest w takiej skali. No i czołówka jest od lat taka sama. Kos.
Aha.
To jest pięknie śpiewający ptak i mamy go tutaj dookoła. Jest taki ptaszek, który w tej chwili jest coraz liczniejszy, ale z podobną piosenką do kosa. Nazywa się kapturka.
Tak ładnie.
Pokrzewka czarnobista inaczej. Tak, to jest ten ptaszek. O nim możemy powiedzieć w ogóle w kontekście parków i zmian klimatycznych, ale to chwilka. Jest taki ptak drozd-śpiewak, który też ma też taki ładny głos. Niektórzy lubią szczygła, niektórzy lubią wróbla, ale to już później to już tak nie jest. Ale to taka grupa tych najlepszych. O, jest wilga oczywiście. Są słowiki. I to rzeczywiście... Nawet do końca nie wiemy, jak to działa, chociaż wiemy, że działa, nie znamy dokładnie mechanizmu. To jest akurat między innymi tym się zajmuję w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Monachium, że my próbujemy jakby zrozumieć, który pojedynczy dźwięk, czy w ogóle taki istnieje, uruchamia ten układ taki wyluzowania w naszym mózgu. Myślę, że to na duże lata robotę będę miał. Natomiast to, co na pewno jest tam... Dlaczego wiemy, że działa? Bo jak przesłuchamy płyty z muzyką relaksacyjną, to miksy tych głosów, podejrzewam, że twórcy nawet nie wiedzieli tego, czyli tych tonów, się non-stop pojawiają. Więc wiemy, że gdzieś dzwoni, tylko już powoli wiemy, w którym kościele, jeszcze nie wiemy, kto szarpie za te struny, czy nie wiem, czy za ten dzwonek. Ale pani redaktor, ja wspomniałem tą kapturkę, bo to jest, to jest super ciekawy przykład. Przez 20 lat populacja tego gatunku urosła niesamowicie. W ogóle myślę, że większość ludzi o nim nie słyszała. Taki mały ptaszek, samiec czarna głowa, samica taka czekoladowa głowa. Częściej ją można usłyszeć niż zobaczyć. W każdym kawałku zieleni Poznania w tej chwili w zasadzie jest. 10 lat temu nie były tylko w dużych parkach.
A to co się stało?
No właśnie, ona zareagowała bardzo szybko i bardzo pozytywnie na zmiany klimatyczne. Ona nie odlatuje daleko, raptem do zachodniej Europy, przynajmniej ta populacja poznańska, bo populacja ze wschodniej Polski, to jest świetny przykład, mamy Polskę A i Polskę B dla tego gatunku. I te z zachodniej Polski odlatują do zachodniej Europy, a te ze wschodniej Polski lecą linią wschodnich Karpat do Afryki, także w obrębie jednego gatunku. No ale co się dzieje? Okazuje się, że ten mechanizm adaptacyjny jest tak szybki, że ona w pewnym momencie sobie pomyślała, no kurde, po co ja będę latała tak daleko? Można tu zostać bliżej. Jak zostać bliżej, to mam szansę zamiast jednego lęgu wychować dwa albo nawet trzy w ciągu roku. No to tych piskląt jest coraz więcej, ta populacja się rozwija. I co więcej, okazało się w takie badania, które zrobiono w Instytucie Maxa Plancka w Bawarii właśnie, że wystarczą cztery pokolenia, żeby ten gen, który uaktywnia migrację, się włączył albo wyłączył. Także to są no, niesamowite rzeczy. My się, przepraszam, ja jestem starszy, uczyłem się jeszcze w szkole albo z podstawówki, pamiętam, że tam wielkie wędrówki do ciepłych krajów, prawda? Ptaki ruszają w drogę. No wiele z tych gatunków, łabędź.
Zostaje
kaczki, krzyżówki, kos. To ludzie sobie nie zdają sprawy, że ptaki, które dzisiaj widzimy zimą, właśnie te kosy chociażby, które zbierają gdzieś tam pokarm w śmietnikach i tak dalej, one 40 lat temu po prostu brały się i odlatywały. No oczywiście musiały to robić, bo był śnieg i tak dalej. Teraz nie muszą tego robić, więc...
No. Czy cieszysz się, czy nie w sumie?
Ze zmian klimatycznych? No. Na dwoje babka wróżyła. No zawsze są zwycięzcy i przegrani. To właśnie mnie też martwi taka, ja muszę powiedzieć, to taka narracja do jednej bramki, że wszystko jest tylko źle i tak dalej. No jest dużo złego i mamy problemy z wodą, mamy problemy z transmisją pewnych patogenów, z kleszczami, z chorobami. Oczywiście, że tak jest, ale nie możemy zapominać o tym, że no, dłuższy sezon wegetacyjny to może sprzyjać ludziom. Że jest mniejsza śmiertelność ludzi wynikająca z mrozów. To tak samo jak dotycząca ptaków. Także jak ktoś chce poszperać, to gdzieś i... To, chciałem powiedzieć, że ta szklanka jest do połowy pusta. No ta
Pełno. Była.
Właśnie, ale jest prawie pełna.
No właśnie. I tak brzmi znacznie lepiej. Podsumowując jakby tą naszą bardzo ciekawą rozmowę, myślę, że mogłabym z panem tu jeszcze dwa dni na ten temat rozmawiać, ale chyba już nie mamy za dużo czasu.
Nie mamy śpiworów.
Nie mamy śpiworów, o właśnie. To jest w ogóle też fajny sposób na relaks.
Tak.
Wziąć śpiwo, iść do lasu i po prostu tam przenocować.
I patrzeć w czarne niebo, tak.
I słuchać tych ptaków, nie? To jest w ogóle niesamowite.
Większość ptaków w ogóle śpiewa o zmierzchu i wstaje o poranku. Tak. I...
Ja uwielbiam, jak budzi mnie śpiew ptaków rano. To jest w ogóle bezcenne. I tak sobie myślę, że ludzie, którzy zostają w mieście i mają te swoje balkony, tarasy i tak dalej, powinni, albo może będzie to modne, jak najwięcej tych roślin tam sadzić, przynosić. To też generuje jakby przypływ ptaków. To wszystko...
Oczywiście. To ja, jeszcze pani redaktor, ja się wcinam.
Ale muszę, bardzo proszę.
Muszę to jeszcze powiedzieć. Bo skąd się w ogóle wzięła ta moda, o czym zapomnieliśmy na początku? Moda paradoksalnie wzięła się z jednej prozaicznej przyczyny. Z pandemii i z zamknięcia ludzi w domach. Oni wtedy dopiero zrozumieli,
Jak
ważna jest ta natura. I to jest ciekawe, że jak popatrzymy na przyrost badań naukowych, to COVID był taką granicą, że wtedy nagle również lekarze, psychiatrzy, tam specjaliści od neuroscience, od badań mózgu, część biologów dopiero wtedy zrozumiała, kurczę, coś się wydarzyło. Nie? Także być może czasem potrzebujemy w ogóle jakiegoś takiego stuknięcia, żeby nabrać refleksji.
I największym idiotyzmem w COVID-zie, do czego nawiążę, było zamknięcie lasu.
Absolutnie się zgadzam.
To w ogóle był jakiś kosmos. No ale dobra, pan ma zielone okulary, ja mam dzisiaj zieloną sukienkę, ubraliśmy się w kolorze nadziei.
Bez umawiania
prawda?
Się.
Prawda? Bez umawiania się, jakoś tak wyszło. Ja osobiście bardzo lubię kolor zielony, lubię naturę. No pan to już w ogóle, prawda, przewyższa wszystkich chyba. Dbajmy o tę zieleń, proszę państwa, o tę naszą bliską, ale też o tę dalszą. Nie śmiećmy w tych lasach, jak już coś wyrzucamy, to weźmy ze sobą po prostu te butelki, nie wiem, co tam zobaczymy przy drodze leżącego i dbajmy o to, bo to naprawdę za chwilę może się okazać, że zamiast szpitali psychiatrycznych będą nas kłaść w hamakach między drzewami i tam będziemy dochodzić
kładą,
do siebie.
Już kładą.
Są już kraje... Jeszcze w Polsce nie kładą, ale wszystko
nie ma,
przed nami.
Nie mamy tyle środków, ale są już kraje, gdzie takie zielone recepty hamakowe, powiedzmy, są oficjalnie wpisane, nazwijmy to, w Narodowe Fundusze Zdrowia. Kanada i Szkocja. Wszystko przed nami.
No wszystko przed nami, proszę państwa. Dziękuję za dziś i zapraszam do następnego odcinku naszego podcastu. Dziękuję panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Za przyjęcie zaproszenia. Idziemy w zieleń, proszę państwa. Do zobaczenia. Podcast. Porozmawiajmy.